Słuchajcie, jeśli macie tekst Pisma Świętego, to bardzo proszę, otwórzcie drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Jesteśmy w trakcie serii, którą rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu, zatytułowanej Dobry wzór. To jest nauczanie w oparciu o drugi list Pawła do Tymoteusza. Jeżeli macie ten nowy przekład, najnowszy, z którego wielu z was korzysta, może nie wszyscy, to jest strona 1450. Paweł pisze tak w drugim liście, 14 werset i dalej. O tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga. Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa, nic w tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany, bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. Rozminęli się oni z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, opatrzony jest tą pieczęcią. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy czystym sercem wzywają Pana. Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań, wynikają z nich tylko kłótnie. Sługa Pana nie powinien wdawać się w spory, powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swojej woli. A każdy z nas go ma. Wszyscy go mamy. Niektórzy z nas mają go zapisanego w jakimś tam miejscu, inni mają to po prostu w swoim umyśle. Są tacy, którzy jedynie myślą o tym, ale są też tacy, którzy nie tylko myślą o tym, ale też rozpowiadają to innym. Każdy z nas go ma. Tak naprawdę nie tylko jego ma, ale je mamy. Mam na myśli cele życiowe. I pewnie gdybym zrobił sondaż i nawet pozwolę sobie na coś takiego, to powiedzielibyście mi teraz, że macie różne życiowe cele. Jakie one są na przykład? Powiedzcie mi wasze cele w życiu. Jeszcze dzisiaj, tutaj, teraz. Śmiało. Jakie macie cele? Promocja audycji radiowych IFL Polska. To jest jeden z celów, który ma Zygmunt. Wychować dzieci. Dobrze wychować dzieci. Dzięki, kochana żono, za to dopowiedzenie. Ja myślę, że to dobrze było zawarte w tej wypowiedzi, ale dobrze to skorygowałaś, czy wyjaśniłaś. Dobrze wychować dzieci. Jakiś inny cel. Jeszcze raz. Kupno mieszkania. Mhm. Zarazić pasją. Ok. Super. Dzięki. Utrzymywać dobre relacje z dziećmi. Mhm. I z rodzicami też. Dzięki bardzo. Jeszcze jakieś cele życiowe? Pojechać na wakacje. Dzięki. Myślałem, że dopiero wróciliśmy ze swego rodzaju wakacji, ale dobra, to część była wykorzystana. Agata? Głośno? Powtórzcie, Agata. Dostać się do wymarzonej szkoły, jak najbardziej. Jeszcze coś? No te cele oczywiście są różne, tak? Gdybyśmy dalej tą listę prowadzili, to pewnie usłyszelibyśmy od niektórych z was skończyć studia, znaleźć dobrą pracę, awansować tej pracy. Pewnie niektórzy z was powiedzieliby kupić mieszkanie albo zamienić mieszkanie, kupić już było to, ale kupić większe mieszkanie albo większy dom, wychować dzieci, wykształcić dzieci, skończyć jakiś tam kurs jeden czy drugi, one byłyby najróżniejsze. Anglosasi mają takie powiedzenie, że jeżeli w nic nie celujesz, to zapewne w nic też i trafisz. Więc opłaca się w coś celować, bo kiedy nie celujemy w nic, no to trafiamy w nic tak naprawdę. Ale wiecie, z celami życiowymi tak to jest, bo pewnie te cele, które macie dzisiaj, one mogą być trochę inne niż cele, które mieliście, nie wiem, 8, 10, 12, 15 lat temu. I zapewne te cele, które macie dzisiaj, są innymi celami niż te, które być może będziecie mieli za kolejnych 5, czy 10, czy 12, czy 15 lat, jeśli Pan Bóg pozwoli nam dożyć, czy tobie dożyć tyle czasu. Z celami tak się ma sprawa, że one się zmieniają często. Zmienia się nasz sposób patrzenia na rzeczywistość, która nas otacza, na nasze życie. Zmieniają się te cele. Czasami osiągamy, zdarza się, że nie udaje nam się osiągnąć pewnych celów i jesteśmy wtedy zdruzgotani albo po prostu zapominamy o tym, no dobrze, nie udało się, idziemy dalej. Bywa też czasami tak, że udaje nam się osiągnąć cel, ale kiedy osiągnęliśmy ten cel, to się zastanawiamy, czy rzeczywiście było warto. Robert Oppenheimer na rok przed swoją śmiercią, wybitny naukowiec, powiedział coś takiego. Moje życie jest absolutną porażką. Wszystkie moje osiągnięcia zostawiają na języku jedynie gorzki smak popiołu. Pewien mężczyzna, którym byłem zafascynowany przez wiele, wiele lat, wybitny, jeżeli chodzi o sztuki walki, niesamowita osobowość, powiedział coś takiego. Pod koniec swojego życia. Osiągnąłem cel w życiu. Czy jestem jednak szczęśliwy? Czekam tylko, kiedy zamknę powieki, kiedy nad moją mogiłą przemknie wiatr znad rzeki. Uwolnię się wtedy od ziemskich kłopotów, nieistotnych, ale ciężkich jak kamień u boku. Kilka wpływowych osób, gwiazd ekranu, wypowiedziało się, to jest moja luźna parafraza zebrana od kilku osób, wspiąłem się na szczyt góry tylko po to, by rozczarować się widokiem, który się roztacza z tej góry. Więc wiecie, z celami tak to jest, że oczywiście nie ma nic złego, bo wszyscy mamy takie cele, o których mówiliście i ta lista jest długa i ona się zmienia, ona jest dosyć plastyczna. Dobrze jest mieć cele w życiu, tylko musimy być świadomi tego, po pierwsze te cele, kiedy je osiągniemy, to może się okazać, że jeżeli to jest jedyny cel albo nadrzędny cel mojego życia, to nie na wiele to się zda. Rzecz ma się tak, że mogę być rozczarowany tym celem i wiecie, to co te cele mają wspólnego ze sobą, te, które wymieniliście, to jest trochę tak jak z tym sznurkiem, którego prosiłem Markusa, żeby mnie przywiązał. To jest pewnego rodzaju metafora dla tych z was, którzy jesteście optyczni, wizualni. Wyobraźcie sobie, że ta część, do której sznurek jest przywiązany, to są te nasze cele. I to jest osadzone mocno tutaj, w tej rzeczywistości, w której żyjemy. I my jesteśmy trochę przywiązani do tych wszystkich celów. Rzecz w tym, że kiedy przyjdzie nam się rozstać z życiem, to pomimo, że chciałbym bardzo się przywiązać do nich, jestem przywiązany tak bardzo, że nie chciałbym się może rozstać, to przyjdzie taki moment, kiedy będę musiał się z tym rozstać. Wiecie, rozmawiałem parę razy przy kilku okazjach ostatnio z kilkoma osobami i powiem wam tak, tak naprawdę to ja kocham życie. Ja kocham życie. Ja kocham życie tak bardzo, że też myślę kategoriami żony, dzieci, rozwoju, dorastających chłopców, wnuków, zawodu. Życzę im jak najlepiej, błogosławię. Mam nadzieję, że Pan Bóg będzie błogosławił im, będą mieli dobrą pracę i będą mieli fajne rodziny i to wszystko będzie tak się fajnie toczyło. Naprawdę, ja i chciałbym to widzieć jeszcze, ale tak naprawdę, jeżeli to jest mój jedyny cel w życiu, taki czy inny, no to wydaje mi się, że chyba jest na rzeczy coś więcej. I żebyśmy nie popełnili błędu, myśląc, że te cele, które mamy tutaj w życiu, określają nie tylko naszą rzeczywistość tutaj, ale też coś więcej, to Paweł kieruje do nas słowa, które pisze do Tymoteusza w swoim drugim liście. Bo Paweł jest tym, który ewidentnie miał cel w życiu. I ten cel jest wyrażony nie tylko w drugim liście do Tymoteusza, jego ostatnim liście, takim zapisie testamentalnym, jak to mówią. Ostatnie słowa, kiedy Paweł już wie o tym, że jego życie dobiega końca. Już o tym wie. Wielokrotnie był więziony, był bity, przez różne perypetie przechodził w swoim życiu, ale teraz, kiedy pisze ten list, to mówi o tym, że biegu dokonałem, wiary zachowałem, czeka mnie teraz wieniec sprawiedliwości, który Pan da tym wszystkim, kochali przyjście. Mówi Paweł w tym swoim liście o tym, że to jest jego dzień, ale też zwracając się do młodego Tymoteusza, a przez niego też do całego Kościoła, czyli również do nas, Paweł mówi o tym, że o ile dla niego to jest ten dzień rozstania się z życiem, o tyle dla Tymoteusza i dla nas wszystkich ten dzień kiedyś nadejdzie. I warto jest myśleć kategoriami tego dnia, który nadejdzie i największego celu, jaki powinienem mieć w życiu. I ten cel jest określony w tym liście. Jedno zaledwie zdanie, które się pojawia, które w tym tekście, który przeczytałem, który narzuca ton temu wszystkiemu, o czym Paweł mówił i będzie mówił za chwilę. Paweł pisze, postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Nawet gdybym miał powiedzieć, kochani, teraz, no dobrze, można by mówić więcej, ale rozejdźmy się do domu, to wydaje mi się, że to już by wystarczyło wysłać was z tym jednym stwierdzeniem, każdego z nas. Postaraj się, albo myśl kategoriami Boga, przed obliczem którego staniesz, zatem postaraj się przeżywać swoje życie dzisiaj w taki sposób, abyś, kiedy staniesz twarzą w twarz z majestatem, potęgą żywego, prawdziwego Boga, mógł okazać się, czy mogła okazać się osobą wypróbowaną. Dla Pawła ten dzień rozstania się z życiem i dzień, kiedy zobaczy Boga twarzą w twarz, już się zbliża. I Paweł ma świadomość tego, że osiągnął swój cel. Wcześniej mówił w swoich listach, zmierzam do celu, do nagrody w górze, którą Pan da tym wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. Teraz ten dzień w końcu nadchodzi i w swoim ostatnim testamencie, czy w swoim testamencie, bo testament jest tylko jeden, zachęca Tymoteusza, aby żył w świadomości swego postępowania, aby dążył do celu. Jako biblijnie wierzący ludzie jesteśmy przekonani, że zbawienie jest Bożym darem dla nas. Zbawienie jest za darmo, z łaski. Bóg patrzy się na nas i widząc nas, grzesznych ludzi, ma plan ratunku. My nie jesteśmy w stanie sami siebie uratować. Jesteśmy zbuntowani, jesteśmy plecami odwróceni do Boga. Bóg jest Bogiem, który jest tak niesamowicie kochającym i łaskawym Bogiem, że wyciąga nas niejako z dołu grzechu, na górę, stawia nas na mocnym gruncie i daje nam nowe życie. I to jest wszystko z Bożej łaski. Nie mam nic takiego w sobie, czy mógłbym zapracować sobie na to wszystko, czy mógłbym zaskarbić sobie na Bożą przychylność. Nic z nas takiego nie ma. Od początku do końca to jest łaska. Dlatego to jest ten wyjątkowy element, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. To wyróżnia chrześcijaństwo od jakiejkolwiek innej formy religijności. Zatem nowe życie, które masz, jeśli podjąłeś tę decyzję pójścia za Jezusem, jest Bożym darem dla ciebie. Ale to, co ty zrobisz z tym darem, zależy już od ciebie. To znaczy decyzje, które podejmujesz, wpłyną na to, czy staniesz kiedyś przed Bogiem i będziesz zawstydzony swoim życiem, czy też staniesz przed Bogiem z podniesioną głową i powiesz, Panie, dałeś mi tak wiele, w mocy Twojego Ducha Świętego starałam się, czy starałem przeżyć to życie najlepiej, zmierzając do tego celu. I list Pawła nie jest abstrakcyjnym listem, jest bardzo praktycznym. I Paweł, wiedząc o tym, że odchodzi, przekazuje Tymoteuszowi, czy podkreśla ten aspekt celu. I w zasadzie to się sprowadza do takich trzech elementów, powiedzmy, tego, co robić i czego nie robić. Przynajmniej w tym fragmencie. Paweł mówi w kontekście tego celu, Tymoteusz, chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś unikał sporów. Unikał sporów o słowa. Słowa, jak wiemy, mają niesamowitą moc. Potrafią uskrzydlić, potrafią wzmocnić, potrafią zachęcić, potrafią nas wznieść na wyżyny, ale też słowa potrafią bardzo szybko zdołować, zniszczyć, zniechęcić, wgnieść w ziemię, zdruzgotać totalnie. Wszyscy o tym wiemy. Gdybyście wczoraj jechali ze mną i z Beatą samochodem, wracając z Górnego Śląska tutaj do Wrocławia, to pewnie nie chcielibyście być z nami w samochodzie. A to dlatego, że w samochodzie padły pewne słowa, o których dzisiaj sobie myślę, czy było warto. Rozmawialiśmy później o tym wydarzeniu. Wczoraj i dzisiaj jeszcze. I tak to jest, że czasami pod wpływem impulsu, pierwszej reakcji mówimy, wypowiadamy pewne słowa, o których później myślimy, po co? Po co to było? Trochę to się wiąże może z naszą naturą ludzką, tą upadłą, grzeszną naturą, że lubimy lubimy podyskutować, lubimy się pospierać o różne rzeczy. Biblista Clark powiedział kiedyś, że słowa, a nie zachowanie zawsze były kością niezgody w chrześcijaństwie. I kochani, ja jestem świadomy tego, że jest całe mnóstwo granatów ręcznych, które, jeżeli mogę użyć takiego określenia, które gdybym to wrzucił je na środek, to moglibyśmy się pospierać, bo one by powybuchały i moglibyśmy się pospierać. Nawet powiem wam dzisiaj rano, myśląc o tym tekście, zastanawiałem się w kontekście naszego budynku. Czasami zdarza się, że ktoś powie, zazwyczaj nasi goście, którzy tutaj są, powiedzą, ale macie świetny budynek, świetne zaplecze, świetne miejsce i tak dalej, nowe, schludne, czyste. Ale no, z całą szczerością przed wami muszę powiedzieć, że wiele określeń też padało, no ale kto to wymyślił, że taki układ pomieszczenia, dlaczego zasłony takie, a dlaczego tyle świateł, to jest przerost formy nad treścią, dlaczego jest tak mało okien, kto to wymyślił, że gładkie ściany i że podłoga taka, jaka jest. Wiecie, ja mógłbym chyba z dwa tuziny określeń tutaj na dzień dobry wam powiedzieć tego, co gdzieś tam ludzie wypowiadali się, po co to wszystko, nie? To są niewinne zdania, niewinne stwierdzenia. I oczywiście rozmawiamy o tym, ale ta rozmowa bardzo łatwo może się przerodzić w jakieś przepychanki, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. Mnóstwo granatów ręcznych, które można by wrzucić, o które moglibyśmy się pospierać. I muzyka taka czy inna, i nauczanie, i najróżniejsze rzeczy. I prawda jest taka, że jesteśmy w tym dobrzy. I świat mediów wcale nam, i świat mediów pomaga nam jeszcze w tym być lepszymi. Paweł mówi, unikaj sporu o słowa. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze one nie są pożyteczne i te słowa czy spory o słowa prowadzą do zguby nie tylko tych, którzy się spierają, ale tych, którzy się przysłuchują. I to jest ciekawe, że Paweł mówiąc o zgubie używa słowa katastrofej, od czego się wzięło nasze polskie katastrofa, czyli prowadzą do zguby, do katastrofy, do upadku. Nie wypowiadamy słów w próżni. Słowa zawsze mają efekt taki czy inny. Paweł zachęca Tymoteusza, aby obchodził je szerokim łukiem. Nie wchodź, nie wdawaj się. I oczywiście, kochani, jest czas i miejsce na dyskusję, nawet na dyskusje na trudne tematy. Kościół musi opowiadać się za prawdą, ale Kościół nie może stać się salą debat. A czasami jest. Czasami Kościół może się tak bardzo pogubić, że można mieć wrażenie, że celem Kościoła jest ciągłe spieranie się. Paweł mówi raczej skup się na powołaniu. I dalej mówi o tym, trzymaj się słowa. I to jest ciekawe, że Paweł mówi o tym, nie spieraj się o słowa przez małe s, ale trzymaj się słowa przez duże s. Bądź takim, który właściwie albo odpowiednio wyjaśnia słowo. I znowu to jest bardzo fascynujące, powiem wam, bo Paweł w kontekście tego trzymania się słowa mówi o czymś, od czego wzięła się nasza koncepcja ortopedy. Zręczne korzystanie, to samo określenie było wykorzystywane w kontekście zręcznego korzystania z noża w kuchni. Tak, jak się patrzy na moją żonę i czasami cebulę kroi albo coś innego. Nawet nie próbuję tego robić tak jak ona. Widzę tylko, jak ona układa dłonie i to jest tylko cyp, 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 cyp i już, nie? A ja to muszę powolutku, żebym sobie czasem krzywdy nie zrobił. Zręczne korzystanie z noża, albo zręczne korzystanie z miecza, albo oranie prosto, wytyczanie prostej linii, albo właściwe sortowanie rzeczy, czyli przypisywanie poszczególnym elementom właściwą wartość. Wiecie, Biblia nie jest jak gumowa zabawka, którą mogę rozciągać w każdym możliwym kierunku i naginać ją do tego, żeby mówiła to, co ja chcę. Bóg się chce wypowiedzieć w swojej sprawie i to robi. I Bogu zależy na tym, żebyśmy my, nie tylko Tymoteusz, nie tylko pastor Markus, Zygmunt, Marek, czy zespół duszpasterski, ale żebyśmy każdy z nas byli ludźmi, którzy właściwie przecinają to słowo, którzy właściwie ważą to słowo. To wymaga wkładu, to wymaga pewnej energii, to wymaga pewnego wysiłku. Ale kiedy będziesz to robił tak jak Tymoteusz, który był do tego zachęcany, to będziesz mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik. Przed Bogiem albo przed obliczem Boga, albo przed Bożą twarzą, bo Bogu na tym zależy. Wypróbowany to taki, którego nie trzeba się wstydzić. Wiecie, czasami z nami tak to jest, że my się wstydzimy za innych. Wolelibyśmy, żeby oni tego nie mówili, albo żeby czegoś tam nie robili. rzecz w tym, że Bóg chce, żebyśmy się skupili na samych sobie i żeby to było tak, żebym ja nie musiał się wstydzić. A więc w kontekście tego celu, którym jest, jakim jest stanąć przed Bogiem, przed obliczem Boga jako wypróbowany pracownik, warto jest unikać sporu o słowa, a trzymać się kurczowo słowa przez duże S. Ale tutaj jest coś więcej. Paweł dodaje też: unikaj pospolitej mowy albo unikaj pustej mowy. Wydaje się być podobną koncepcją do tej, o której Paweł dopiero co powiedział wcześniej, z tym, że wcześniej była mowa o niewinnych słowach, które takich zwykłych, zwyczajnych słówkach, które mogą powodować spory. Teraz to, co Paweł ma na myśli, to puste, bezwartościowe wypowiedzi, taka mowa głupca albo profanacja. Słowa to słowa wypowiedziane w kontekście bezbożności i słowa, które się przyczyniają do bezbożności i prowadzą do jeszcze większej bezbożności. Są jak rak, który drąży, albo jak gangrena, zajmują kolejne części ciała i mogą zająć ostatecznie całe ciało Chrystusa. Taką mają moc. Mają wpływ na innych, rozchodzą się dalej, infekują kolejne osoby. Tutaj w tym kontekście takimi słowami były słowa, że zmartwychwstanie już się dokonało. I tak niektórzy byli przekonani, że to nie będzie fizyczne zmartwychwstanie, ale takie duchowe we wczesnym chrześcijaństwie. Ale wiecie, tych koncepcji najróżniejszych, odbiegających od klarownego przesłania Biblii jest całe mnóstwo. I chodzi o to, żebym ja był mocno osadzony w słowie i wiedział, o co chodzi. Ci, o których Paweł mówi, podważają wiarę niektórych, chociaż ta wiara, czy to podważanie wiary niektórych nie jest w stanie zagrozić Kościołowi, bo Paweł dodaje, fundament Boży stoi niewzruszony. Zatem najpierw Paweł mówił: unikaj sporu o słowa przez małe S, trzymaj się kurczowo słowa przez duże. Teraz mówi: unikaj pospolitej mowy, ale też dodaje, skoro ma unikać czegoś, to co robić? Staraj się raczej być naczyniem zaszczytnym, mówi Paweł. Z naczyniami, jak wiecie, tak to jest, że są takie, z których można napić się świetnej herbaty i świetnej kawy. Nawet tak jak filiżanki, które my mamy w kredensie, które raz na 10 lat wyciągamy, żeby się napić z nich, one służą bardziej jako dekoracja, ale to jest coś takiego szczególnego, kiedy się pije z takiej filigranowej, fajnej filiżanki kawę czy herbatę. Zaszczytne naczynia. Ale są też takie naczynia, które mamy w domu, albo w garażu, albo w komórce, do których wlewamy pomyje. A czasami nawet coś gorszego. Bo tak to jest z nami, że to, co jest w środku, wychodzi na zewnątrz. Autor Księgi Przypowieści mówi: wargi mędrców rozsiewają wiedzę, nie wypływa ona z serca głupców. A Jezus powiedział: usta mówią z obfitości serca. Innymi słowy, jakie życie prowadzisz, takim będziesz dla Boga. To, co w środku, musi wyjść na zewnątrz. Jeśli zachowasz się czystym, pisze Paweł, to będziesz naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym. Wcześniej Paweł mówił: odnieś się do pożyteczności. Teraz podobna idea, podobna koncepcja mówi o przydatności. Pożyteczny, przydatny. To jest wszystko związane z tym celem, jaki mam w życiu. A więc Paweł zachęca Tymoteusza i każdego z nas, abyśmy unikali sporów o słowa, trzymali się Słowa Bożego, abyśmy unikali pustej, bezwartościowej mowy, byli raczej przydatni dla Boga, ale też dodaję w końcowej części tego fragmentu, żeby Tymoteusz unikał młodzieńczych żądz. Ci z was, którzy jesteście młodzi, albo ci, którzy już nie jesteście tacy młodzi, a byliście młodzi, to ci, którzy jesteście młodzi, to dobrze o tym wiecie, a ci, którzy jesteście trochę starsi, to pamiętacie, że wiele może przykuć uwagę młodych ludzi. Wiele. A to dlatego, że świat jest otwarty, świat jest pełen możliwości. I rzecz w tym, że żaden młody człowiek nie chce stracić możliwości, jakie się przed nim otwierają, ponieważ młodym jest się tylko raz. Myślę, że Paweł celowo nie precyzuje tego. Mówi ogólnie: unikaj młodzieńczych pożądliwości. I zastanawiałem się, czym mogą być te młodzieńcze pożądliwości. Nie mogę nie myśleć o takich aspektach jak uznanie, jak bycie atrakcyjnym, pociągającym, zabieganie o sławę, o lajki, o pozycję. o fundusze, ale też nie mogłem nie myśleć o pokusach natury seksualnej. Nieczyste fantazje, myśli, które bombardują ludzi, i to się wszystko zaczyna już od wieku młodzieńczego, wieku dorastania. Paweł mówi o tych wszystkich pragnieniach czy pożądliwościach, które jeśli się ich nie unika, to prowadzą do zgubnego postępowania. I dalej element pozytywny, czyli unikaj młodzieńczych żądz, ale dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju oraz wspólnotowości z tymi wszystkimi, którzy z czystego serca wołają do Boga. Nie wiem, w jakim towarzystwie się obracasz. Nie wiem, jaki masz przyjaciół czy znajomych. Ale myślę, że jest dużo mądrości w tym naszym polskim powiedzeniu: kto z kim przystaje, takim się staje. Kilka tygodni temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który się trochę pogubił, dlatego że też między innymi przystawał z ludźmi, którzy są obojętni albo aroganccy wobec Boga. Paweł mówi: dąż do wspólnotowości z tymi, dla których te wartości, o których mówię, są równie ważne, równie cenne. Myślę, że to dla nas jest zbawienne. Dlatego często też mówimy o tym kontekście wspólnotowości, o wpływaniu na siebie nawzajem, o przeżywaniu naszego życia razem, o noszeniu brzemion jedni drugich, ponieważ to jest dla nas ratunkiem. Cztery cechy, które określają mnie jako mnie: sprawiedliwość, wiara, miłość i pokój, jedna, która odnosi się do tej sfery relacyjnej. Paweł mówi: dąż, zabiegaj, staraj się, wysilaj się, skup się na tym. Powiem ci, że kibicuję ci i naprawdę życzę ci jak najlepiej. I cieszę się z takich rozmów, które mamy, kiedy ktoś mówi: hej, zdałem na prawo jazdy. Albo zakończyłem szkołę z dobrym wynikiem. Albo mam fajną pracę, naprawdę długo się modliłem i mam w końcu tą dobrą pracę. Albo w końcu udało nam się kupić mieszkanie, albo zmienić mieszkanie. Kibicuję ci i cieszę się razem z tobą. Ale jeżeli to są jedyne rzeczy, o których myślimy, które spędzają nam czasami sens powiek, którymi żyjemy, o których rozmawiamy, to wydaje mi się, że chyba się rozmijamy trochę z tym, o czym mówi słowo, w kontekście celu, do którego powinniśmy zmierzać. To jest trochę wtedy z nami tak, jak z tym sznurkiem. Jestem przywiązany. I zacząłem od tego i powiem wam, że dla mnie to jest trudne, bo bardzo trudne, powiem wam. Ogromnie trudne, bo jestem świadomy tego, że Jezus mówi, że ci, którzy kochają wszystko inne od Niego, nie są Go godni, nie są Jego warci. I gdybyście mnie przyparli do muru, to powiedziałbym: ja naprawdę kocham życie. Ja kocham życie. Kocham moją rodzinę, bliskich, przyjaciół, relacje, hobby, które mam, te wszystkie możliwości, wyjazdy. Myślę o kategoriami urlopu z Beatą, fajnie będzie dziś wyjechać. Mnie to fascynuje, to jest dla mnie dobre, to jest, ja się z tego cieszę. Ale jeżeli to jest wszystko i ja nie myślę kategoriami: Boże, nawet się nie modlę w taki sposób: Boże, chciałbym, żebyś to Ty naprawdę stawał się najważniejszy, absolutnie najważniejszy. Wzdrygam się na myśl, kiedy czytam Księgę Objawienia i Jezus mówi o tym, że ci, którzy umiłowali Jego bardziej niż życie, i On honoruje, windykuje tych, wywyższa te osoby, a ja sobie myślę: ja Cię kręcę. To o to właśnie chodzi, żeby kochać Jego bardziej niż życie. Mieliśmy z Beatą taki cel w czasach komuny, dorastając jako nastolatkowie, żeby przetrwać. Patrzyliśmy się na naszych rodziców, którzy ciężko pracowali i nic nie mieli. I myśleliśmy o tym, żeby tylko przetrwać. Później przyszedł taki etap w naszym życiu, kiedy myśleliśmy kategoriami nie tylko przetrwać, ale żeby sobie jakoś poradzić w życiu. Co oznaczało, że wyjechaliśmy za granicę. Wyjechaliśmy do Austrii, wyemigrowaliśmy przez Austrię do Kanady. Żeby tylko przetrwać, później żeby poradzić. Mówię o naszych celach życiowych. Żeby tylko się dorobić. To był też nasz taki cel. I później Pan Bóg postawił na naszej drodze ludzi, którzy nam powiedzieli o Jezusie, jakiego nie znaliśmy wcześniej. I wywrócił nasze życie do góry nogami do takiego stopnia, że przestało nam zależeć na dorabianiu się. Chcieliśmy wrócić do Polski od razu. Po półtorej roku bicia się z różnymi myślami na emigracji podjęliśmy jednak decyzję, że wyjeżdżamy z kraju i wyjechaliśmy. Nie było nas w Polsce przez 7 lat, ale ciągle przez ten cały czas myśleliśmy o tym, żeby kiedyś wrócić z powrotem i Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy nas nawet swojej nieświadomości utwierdzali w tym wszystkim, bo spotkaliśmy ludzi śmierdząco bogatych, jeżeli mogę użyć takiego określenia, którzy mieli 2-3 domy, mieli dom letniskowy, mieli 2 łódki, garaż na 4 samochody, a później, kiedy się ich lepiej poznawało, to okazywało się, że no nie, jednak i nie to, i nie to, i nie to, to nie ten cel w życiu. I przed taki moment, kiedy zdecydowaliśmy się wrócić, ale chcę powiedzieć wam, że Bóg postawił w naszym życiu różne osoby. Paweł jest jedną z takich osób, która miała na nas ogromny wpływ. Paweł, którego już nie ma, bo odszedł do Pana. Paweł, jego żona, którzy otworzyli swój dom, którzy byli dla nas wsparciem, byli zachętą, zawsze mówili ciepłe, zachęcające słowa. Kiedy pojechałem do szkoły biblijnej, to on wysyłał raz na kilka miesięcy list. Krótki list na jedną stronę, nie było długich wywodów, ale zawsze ciepły, serdeczny. Pamiętamy o was, modlimy się o was, niech Pan was prowadzi. Paweł, który był w stanie wyjaśniać Słowo Boże w taki klarowny, właściwy sposób. Nie miał wykształcenia teologicznego, ale był osadzony w Słowie. Myślałem ostatnio o Pawle i o tych wszystkich ludziach, którzy jego spotkali. Nie znam wszystkich ludzi, ale z tych, których poznałem, to wszyscy wypowiadali się dobrze o Pawle. Wszyscy mówili o nim dobrze, jego żonie. Ale najważniejsze znaczenie nie ma to, co ludzie mówią. Najważniejsze znaczenie ma to, co Bóg kiedyś powie. Jestem przekonany, że Paweł, kiedy stanął przed Bogiem, parę lat temu przyszło mu rozstać się z tym życiem, że Paweł stanął przed Bogiem jako pracownik wypróbowany. Ten, który przeżył swoje życie właściwie wartościując, podejmując właściwe decyzje, bo miał właściwy cel w życiu. Więc pozwól, że zostawię cię z taką wieńczącą myślą. Kiedy twoim celem jest wieczność z Bogiem, to życie tutaj będzie określone pragnieniem, by Jemu się podobać. I o to chodzi w naszym chrześcijańskim życiu.